pomoże Polska, Europa. Magazyn spraw europejskich.
Wciąż niespokojnie w Katalonii. Kilka tysięcy osób wzięło udział we wtorek wieczorem w protestach w centrum Barcelony przeciwko skazaniu na kary więzienia separatystycznych katalońskich polityków. Monika Mazur-Chrzan, dzień dobry. W naszej audycji dziś głównie o sytuacji w Hiszpanii, ale nie zabraknie też innych, najświeższych informacji z Europy, o czym już teraz Robert Silski.
Flash europejski.
Ambasadorowie 27 państw członkowskich zgodzili się wczoraj co do przedłużenia Brexitu, aby uniknąć bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Na razie jednak nie ma decyzji o ile. Ambasadorowie mają się ponownie spotkać w piątek. W tym czasie szef Rady Europejskiej Donald Tusk ma dalej prowadzić konsultacje z unijnymi liderami w tej sprawie. Polska zrobi wszystko, co będzie pomocne w ratyfikacji umowy po stronie brytyjskiej, zadeklarował wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Wiceszef polskiej dyplomacji podkreślił, że przez lata Polska pokazała, że jej strategicznym celem w sprawie Brexitu jest doprowadzenie do podpisania umowy między Unią a Wielką Brytanią.
Jeżeli już do Brexitu ma dojść z powodu brytyjskiej decyzji, to trzeba zrobić wszystko, żeby to był Brexit oparty o umowę, ponieważ umowa ogranicza koszty wszelkiego typu, społeczne, polityczne, gospodarcze. Dlatego trzeba robić wszystko, żeby ta umowa weszła w życie i ułatwiać ten scenariusz, a nie utrudniać.
W sobotę wieczorem premier Boris Johnson został zmuszony do wysłania do Brukseli wniosku o odsunięcie Brexitu do 31 stycznia przyszłego roku, gdyż zawarte przez niego porozumienie z Unią nie uzyskało do tego czasu poparcia posłów. Policja w hrabstwie Kent w Wielkiej Brytanii odnalazła 9 żywych osób wwiezionych w przyczepie ciężarówki na autostradzie M20. Pojazd jechał do Londynu. Odnalezione osoby otrzymały pomoc medyczną i wkrótce zajmie się nimi Urząd do Spraw Imigrantów. Wcześniej policja w położonym w pobliżu hrabstwie Essex znalazła ciała 39 osób w ciężarówce w strefie przemysłowej. Aresztowano kierowcę i postawiono mu zarzut morderstwa. Przywódca katalońskich separatystów wzywa rząd w Madrycie do rozmów. Apel o negocjacje pojawił się po tygodniu gwałtownych protestów, które przetaczają się nie tylko przez Barcelonę, ale i inne katalońskie miasta. Ich przyczyną są wyroki więzienia dla kilku lokalnych polityków. Choć protesty na ulicach Barcelony wydają się być słabsze niż w poprzednich dniach, to wielu Katalończyków nadal otwarcie wyraża swoją wściekłość na władzę w Madrycie. Choć formalnie Katalonia wchodzi w skład Hiszpanii, ma swój rząd, parlament, flagę oraz własne siły bezpieczeństwa, region od lat stara się o niepodległość. 2 lata temu w zorganizowanym przez separatystów referendum większość mieszkańców opowiedziała się za oderwaniem się od Hiszpanii. Wkrótce potem władze aresztowały regionalnych przywódców. Prezydent Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone zniosą sankcje nałożone na Turcję po wprowadzeniu zawieszenia broni w północnej Syrii. Amerykański przywódca w przemówieniu w Białym Domu zastrzegł jednak, że sankcje mogą wrócić, jeśli Turcja nie wypełni zobowiązań, m.in. dotyczących ochrony mniejszości religijnych i etnicznych. Departament Skarbu poinformował na swojej stronie internetowej, że zniesione zostaną sankcje nałożone na całe tureckie ministerstwa skarbu i energii oraz sankcje personalne, którymi objęci zostali ministrowie spraw wewnętrznych, obrony oraz energii. Wcześniej aktywa tych osób znajdujące się w Stanach Zjednoczonych zostały zamrożone, a ich międzynarodowe transakcje w dolarach zostały zablokowane. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chce, aby część parlamentarzystów jego partii poddała się badaniom na wykrywaczu kłamstw. Chodzi o deputowanych partii Sługa Narodu, którzy mogą być zamieszani w korupcję. Postępowanie wobec parlamentarzystów wszczęła już antykorupcyjna prokuratura. Likwidacja korupcji była jednym z głównych haseł wyborczych prezydenta Zełenskiego oraz jego partii w tegorocznych wyborach prezydenckich i parlamentarnych.
Rozmowa o Europie.
Sylwester Pięta, dzień dobry. Dziś naszym gościem jest profesor Piotr Mickiewicz, ekspert do spraw międzynarodowych, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, rozmawiamy dziś o Katalonii, o tym, co dzieje się tam w ostatnich dniach. No i docierają różne informacje na temat przyczyn tych wydarzeń w Katalonii. Z jednej strony to oczywiście skomplikowana historia tego regionu, natomiast z drugiej strony wskazuje się tam na to, że swój udział w tym, co się dzieje w tych zamieszkach, ma także Rosja. Czy to prawda?
Znaczy, tu byłbym ostrożny. Oczywiście diaspora rosyjska w Katalonii jest dosyć znaczna i odgrywa jakąś rolę społeczną. Natomiast byłbym ostrożny, mówiąc o tym, że są to działania hybrydowe skierowane przeciwko Hiszpanii. Przyczyną o dużo większym znaczeniu ma samo podejście władz centralnych, władz hiszpańskich, które w zasadzie eskalują ten konflikt, nie starając się przykryć go polityką zachowania integralności państwa i kompletnie ignorując żądania dosyć istotnej części społeczeństwa, o prawie 40-kilku% społeczeństwa, które chciałoby funkcjonować w jakiejś formie niezależności. Oczywiście mówimy tutaj bardziej o autonomii ekonomicznej, bo to jest konflikt, który powstał na gruncie ekonomicznym. Wywołał go de facto, czyli jego spotęgowanie spowodował kryzys gospodarczy i fakt, że Katalończycy nie chcą się do końca zgodzić, że tworzą istotną, bo praktycznie 1/4 budżetu hiszpańskiego.
Panie profesorze, powiedział pan o tym, że nie dostrzega tutaj działań hybrydowych ze strony Rosji. Co może świadczyć o tym, że takowych działań tutaj nie ma?
Co? Przede wszystkim pierwszy czynnik, stosunkowo brak interesów strategicznych Rosji w tej części kontynentu. Dla Rosjan Hiszpania, poza tą kwestią funkcjonowania tam części migracji oraz wywozu inwestycji poszczególnych obywateli Rosji w ten region, nie ma znaczenia strategicznego. W związku z tym angażowanie się w Rosji w tym państwie nie ma większego sensu, zwłaszcza, że pamiętajmy, że dla Rosjan w tej chwili obszarem o najważniejszym strategicznym znaczeniu jest rejon Arktyki i paradoksalnie ograniczenie możliwości uzyskania wpływu w tym regionie dotychczasowego sojusznika, czyli Chin, a w drugiej kolejności jest to obszar Azji Mniejszej, dokładnie Lewantu, czyli tam okolice Syrii, Iraku, gdzie stają się głównym rozgrywającym politycznym. I na dzisiaj potencjał rosyjski jest zbyt słaby, żeby pozwolić sobie na globalną aktywność. W dokumentach rosyjskich mówi się jednoznacznie o tym, że mają być w stanie do kreowania sytuacji politycznej w jednym, góra dwóch regionów, ale żeby wyjaśnić to, też chciałem powiedzieć, że Stany Zjednoczone, które dążą do bycia mocarstwem globalnym, także posiadają zdolności do kształtowania sytuacji politycznej w dwóch regionach świata równocześnie. Także to nie znaczy słabości Rosji, tylko po prostu tak się skomplikował nam świat i tak się zaplątały relacje międzynarodowe.
Panie profesorze, spotykamy się na Uniwersytecie Gdańskim przy okazji konferencji poświęconej geopolityce, szeroko rozumianej geopolityce. Jakie znaczenie w takim szerszym niż tylko hiszpańskim, niż tylko katalońskim kontekście może mieć znaczenie ten konflikt, z którym mamy do czynienia w Barcelonie, w Gironie, w Tarragonie, w okolicach tych miast?
Bardzo duży, ponieważ on podważa jakby istotę funkcjonowania regionów Unii Europejskiej. Jakby podważa tym samym sens funkcjonowania Unii Europejskiej, ponieważ Unia specyficznie zbudowała swoją politykę regionalną, zakładając, iż kwestie regionalne, odrębności regionów będą rozwiązywane na poziomie tych regionów na zasadzie budowy prawa do prowadzenia polityki w wymiarze regionalnym, czyli konflikt katalońsko-hiszpański w założeniach Unii Europejskiej powinien być rozwiązany w układzie wewnątrzkatalońskim, czyli zwolennicy i przeciwnicy integralności Hiszpanii, to jest obecności Katalonii w strukturach państwa hiszpańskiego, powinni sami rozwiązać ten problem. Co się okazało z punktu widzenia polityki władz hiszpańskich? Próba rozwiązania problemu, znalezienia konsensusu w samej Katalonii została zakwestionowana przez władze centralne, czyli mamy do czynienia z państwem, które nie przyjmuje do wiadomości dążeń etniczno-kulturowo-socjalnych społeczeństwa. Ja bym powiedział więcej. Jakbyśmy się zastanowili, to powinniśmy poważnie rozważyć uruchomienie słynnego artykułu 7 traktatu o Unii Europejskiej z punktu widzenia praworządności, ponieważ skazanie na długotrwałe wyroki więzienia przywódcy politycznego, który ogłasza tylko i wyłącznie referendum, i oskarżanie go, że koszty referendum to jest defraudacja mienia państwowego, jest irracjonalne.
Panie profesorze, jeśli mówimy o wyrokach dla organizatorów referendum, no to tam w tych wyrokach, czy też wcześniej w zarzutach, które ciążyły nad organizatorami tego referendum, znalazł się zarzut rebelii, czyli zbrojnego buntu przeciwko istniejącej władzy. Czy pana zdaniem to był zarzut adekwatny do sytuacji?
Zdecydowanie nie. Ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. Jeżeli przyjmujemy, że legalnie wybrane władze na skutek presji społecznej decydują się na zorganizowanie referendum, które ma odpowiedzieć, czy jesteś za integralnością danego regionu, czy nie, mają prawo to zrobić. W momencie, kiedy wbrew wynikom referendum podjęliby takie działania, to jak najbardziej łamią prawo i powinni zostać skazani. Głos ludu podobno w demokracji jest najistotniejszy.
No ale ten głos ludu, jeśli chodzi o Katalonię, nie jest jednoznaczny, ponieważ przecież kilka miesięcy temu przeprowadzono tam sondaż, w którym za secesją opowiedziało się 44% mieszkańców, natomiast przeciwko 48,3%. Więc pytanie, czy gdybyśmy pozwolili, to o czym pan mówił, samym Katalończykom rozwiązać ten konflikt, czy oni sami w ogóle byliby w stanie dojść do porozumienia?
Oczywiście, że nie, ponieważ ten wynik z referendum powtórzył się już dwukrotnie. Wszelkie sondaże pokazują, że on się utrzymuje w miarę na stałym poziomie, czyli liczba zwolenników i przeciwników wystąpienia Katalonii z Królestwa Hiszpanii jest stała. I logicznym jest, że działaniem władz centralnym powinno być przekonywanie nieprzekonanych, że powinni zarzucić ideę niepodległościową. Natomiast eskalacja konfliktu, użycie siły, i to takiej powiedziałbym brutalnej siły wobec demonstrantów, powoduje, że jakby podtrzymywana jest ta kwestia ruchów, czy też odruchu, czy dążeń do podjęcia dyskusji o wystąpieniu, czy też odłączeniu się z obszaru Królestwa. W ogóle uważam, jeszcze raz powtórzę, dopóki władze lokalne nie podjęły działań, poprzestając tylko na referendum i na prowadzeniu kampanii, to mieści się w pojęciu demokracja.
No w 2015 roku tam przyjęto przecież tę deklarację, w której zobowiązano się do tego, że drogą pokojową będziemy dążyć do uniezależnienia się od Hiszpanii, do stworzenia własnej republiki.
Tak, i to jest jakby, jeszcze raz powtórzę, to się mieści w kanonach demokracji i nie powinno wiązać się z reakcją siłową władz.
Panie profesorze, a wracając do tego, jak powinna wyglądać reakcja Unii Europejskiej, powiedział pan o tym, że powinien zostać uruchomiony ten słynny artykuł. Natomiast ja się zastanawiam nad tym, czy też od reakcji Unii Europejskiej w tym konkretnym przypadku nie będzie zależała przyszłość na przykład Szkocji, na przykład Korsyki, na przykład Belgii, wszystkich tych miejsc, w których również mamy nie takie same, bo przecież to są różne sytuacje, natomiast podobne dążenia.
Oczywiście, że tak, i dlatego reakcja Unii Europejskiej jest bardzo stonowana, czyli jakby podkreślenie tego podstawowego założenia polityki regionalnej, że to w regionach powinny być wypracowane kompromisy polityczne dotyczące sposobu funkcjonowania regionów. I mnie się to może z punktu widzenia moralnego, etycznego nie podobać, bo nie podoba mi się bicie ludzi na ulicach. Natomiast reakcja Unii będzie wstrzemięźliwa i będzie oparta na tej zasadzie, powinniście rozwiązać to sami. Natomiast jeżeli mówimy o tym, że uruchamiamy artykuł 7 z różnych powodów, to ja głośno twierdzę, że jest to jeden z powodów, który być może nie użyty, ale pogrożenie palcem politykom, którzy w sposób taki, a nie inny skazują na takie, a nie inne, pamiętajmy, mniej więcej około 10 lat, plus minus 10 lat, rok, wyroki więzienia dla grupy polityków lokalnych, którzy tylko przeprowadzili referendum.
A mówił o tym profesor Piotr Mickiewicz, ekspert do spraw międzynarodowych, organizator odbywającego się dzisiaj na Uniwersytecie Gdańskim seminarium poświęconego geopolityce. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
De todas partes, Barcelona, te estás equivocando. No puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y vola como mariposa. Barcelona, haz un calor que me deja fría por dentro con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu madre. si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más, Barcelona. Siendo esposo de tus frutas, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte, que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona.
ABC Unii.
Kajak Katalonia,
czyli wspólnota autonomiczna Hiszpanii.
W szerszym znaczeniu region geograficzny i kraina historyczna na Półwyspie Iberyjskim z ośrodkiem kulturalnym i administracyjnym w Barcelonie.
Katalończycy od ponad 300 lat walczą o niezależność. Choć w Hiszpanii mają szeroką autonomię, własny rząd, parlament, a kataloński jest językiem urzędowym, powołują się na prawo do samostanowienia i chcą oderwać się od Hiszpanii.
Katalonia jest zdecydowanie najbogatszym regionem Hiszpanii, wytwarza aż 20% PKB kraju i 25,6% hiszpańskiego eksportu. To tutaj jest ulokowanych 20% wszystkich hiszpańskich inwestycji zagranicznych. Katalonia jest samowystarczalna i utrzymuje biedniejsze regiony, m.in. Andaluzję.
Eurotrendy, styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Pozostajemy w Hiszpanii. O zwyczaju korridy z Fernando Torrensem rozmawiała Dominika Raszkiewicz.
Korrida to typowo hiszpański zwyczaj, typowo hiszpańska impreza. Czy jeszcze jest praktykowana?
Jeszcze jest praktykowana, nie na całej Hiszpanii, dlatego są regionów, które robili prawo i to zabronili, ale jeszcze jest. I jeszcze jest bardzo popularne.
Właśnie, czy Hiszpanie są za korridą właściwie? Pan za bardzo korridę nie lubi, a jest pan Hiszpanem.
To jest stereotyp, tak. Być Hiszpanem, bo potrzebujesz być torero, potrzebujesz być flamenco i jest paella każdy dzień i lubić plaż, tak. To nieprawda, ten stereotyp potrzebujesz skończyć. O to dotyczy do korrida, pues bueno, historia, pues to jest bardzo stare. Już na ten Grecja, na przykład na Kreta jest ten Minotaurus, na chrześcijański, pues też używali nie tylko lew, jest typowe na filmiku. Możemy pamiętać na ten filmik Quo Vadis, na przykład, que też jest jednubik. I na początku ten korrida na toros to było coś arystokratyczne.
A czy Hiszpanie traktują korrida jak właśnie taką historyczną tradycję, czy jak rozrywkę, czy jak dobrą imprezę?
Mówią, że to jest tradycja historyczna. Naprawdę dużo królów podczas historii hiszpańska zabronili corridas de toro. Do Fernando VII, prawie wiek de 19, ten ta korrida się zrobiła naprawdę popularna.
Czym żyje Europa?
Ogromne straty materialne spowodowała powódź w południowej Francji. To wynik nawałnic, jakie przeszły nad tym regionem kraju. Zalane ulice zamieniły się w rwące potoki, porywały i unosiły samochody. Podtopione zostały domy, w których często woda wtargnęła na pierwsze piętra. Ogromne zniszczenia sparaliżowały ruch kolejowy i drogowy. Tak sytuacja wyglądała na południu Francji w 6 departamentach położonych wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego. Fale dochodziły do 3 metrów wysokości. Po publikacji w mediach społecznościowych drastycznego filmu pokazującego doświadczenia na zwierzętach w Niemczech, prokuratura wszczęła śledztwo przeciwko laboratorium LPT. Obrońcy praw zwierząt zarzucają firmie, że w swoim laboratorium pod Hamburgiem prowadzi doświadczenia na zwierzętach w niezgodnych z prawem warunkach. Kierownictwo firmy informowało, że w laboratorium prowadzone są badania dla różnych firm farmaceutycznych w związku z dopuszczeniem leków do obrotu. Chodzi o przedkliniczne testy substancji na ich szkodliwość, zanim zostaną one poddane testom klinicznym, czyli wypróbowane na ludziach. W filmie nakręconym ukrytą kamerą widać m.in. małpy w założonych na szyjach obręczach. Przymocowane są one do stalowych konstrukcji przypominających fotele. Niektóre z nich obracają się jak oszalałe wokół własnej osi. Innym za pomocą sondy wstrzykiwane są do żołądka jakieś substancje. W ubiegłą sobotę pod siedzibą laboratorium pod Hamburgiem demonstrowało kilka tysięcy osób. Ponad połowa Rosjan nie widzi możliwości wpłynięcia na wydarzenia w swoim kraju, wskazuje sondaż Centrum Analitycznego Jurija Lewady. Jednocześnie rosyjska służba statystyki Rosstat podała, że połowie Rosjan pieniędzy wystarcza tylko na podstawowe produkty, jedzenie i ubrania. Jednocześnie obrońcy praw człowieka przypominają, że w Rosji ponad 20 milionów ludzi żyje poniżej granicy ubóstwa i nie ma pieniędzy nawet na jedzenie. Najbiedniejsze regiony to Inguszetia, kraj Ałtajski i okręg Nieniecki. Z kolei według sondażu Centrum Analitycznego Jurija Lewady 57% Rosjan przyznaje, że nie ma wpływu na sytuację w kraju i w żaden sposób nie mogą tego zmienić. Z wcześniejszych badań wynikało, że Rosjanie obarczają całą odpowiedzialnością za sytuację społeczną, polityczną i gospodarczą w kraju Władimira Putina.
Pomoże Polska, Europa. Magazyn spraw europejskich.